Niech Pan obdarzy Was pokojem. Wczoraj słyszeliśmy proroka Ezechiela, który jest wezwany przez Pana do tego, żeby świadczyć o nim samym. Prorok Ezechiel żyje w VI wieku przed Chrystusem i pisze swoją księgę, pokazuje nam wizję, jakie otrzymał od Pana Boga na wygnaniu w Babilonii. Babilończycy w VI wieku najechali Jerozolimę, zabrali Izraelitów do niewoli i tam rozpoczyna się długi etap, wiele lat zastanawiania się, co się stało, dlaczego takie doświadczenie nam przyszło. Przyszło na nas dzisiaj i prorok posłany jest, żeby pomagać zrozumieć, a jednocześnie by lud nie zwątpił w to, że Pan Bóg też jest obecny w tej sytuacji, którą zresztą wcześniej prorok Jeremiasz zapowiadał i mówił, że Bóg przewidział to jako pewną pomoc, by to doświadczenie niewoli było też czasem refleksji, zatrzymania się i odkrywania Pana Boga, który jest wszędzie wierny i obecny. Prorok Ezechiel wołał, wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił i postawił mnie na nogi. A potem słuchałem tego, który do mnie mówił, powiedz mi, synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni, przodkowie ich, występowali przeciwko mnie, aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział. Tak mówi Pan Bóg. A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Ezechiel zaproszony jest do walki i bliskości. Ma być w relacji z Panem Bogiem przez Jego Słowo. Ma być ze Słowem Bożym między tymi, którzy je odrzucają. Czy będą słuchać, czy też zaprzestaną. Będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. W księdze Ezechiela najpierw mamy wizję chwały Pana, a potem doświadczenie działania Ducha, który podnosi i przygotowuje do słuchania. Oto opis powołania proroka, doświadczenie, na którym Ezechiel będzie budował całe swoje życie, do którego będzie wracał w chwili próby. Podobne sceny znajdziemy w życiu innych wielkich proroków, jak Izajasz, Jeremiasz czy Daniel. Wszędzie w nich akcentuje się pewien niepokojący fakt. Izajasz słyszy od Boga, że jego rodacy będą słuchać bez zrozumienia, patrzeć i nie widzieć. Jeremiasz ma być twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą z nim walczyć, ale go nie zwyciężą. Bóg nie łudzi swych proroków wizją łatwego życia, miłości i podziwu wśród ludzi. Czeka ich sprzeciw i odrzucenie, czeka ich walka. Posyłając Ezechiela, Bóg nie ukrywa, że misja nie będzie łatwa. Izrael to lud buntowników. Wcześniej sprzeciwiał się Panu, Mojżeszowi i wielu innym prorokom. Eliaszowi, Izajaszowi, Jeremiaszowi. Bóg zna ich nie od dziś. To ludzie o bezczelnych, twardych twarzach. Nie widać na nich wzruszenia ani skruchy. To ludzie o zatwardziałych, mocnych, dumnych sercach, które wolą chodzić swoimi drogami. Czy nie jest to obraz aktualny również dzisiaj? I zanim odniesiemy go do współczesnego świata, który nie chce słuchać nauczania Chrystusa, Jego proroków, odnieśmy to najpierw do siebie. Czy nie jest też tak, że i my nie damy sobie nic powiedzieć, w żaden sposób się skorygować, dać się skorygować? Powstaje pytanie, po co głosić tym, których uszy i tak pozostają zamknięte? Bóg od razu odpowiada na tę wątpliwość. po to, aby wiedzieli, że jest wśród nich prorok. Obecność proroka to nie obecność zwykłego człowieka. Ta obecność wskazuje na samego Boga. Gdzie jest prorok, tam jest Pan. Ezechiel cierpliwie głoszący słowo jest wymownym znakiem. Bóg jest z tymi, którzy łamią Jego przymierze. Nie opuszcza grzeszników, lecz przebacza im i wzywa do nawrócenia. Istotą misji proroka nie jest sukces polegający na nawracaniu tysięcy. Jego misja to po prostu być ze Słowem Bożym, między swoimi. Być wtedy, kiedy będą słowa potrzebowali. Samo imię Ezechiel oznacza Bóg jest mocny. Każdy z nas ma tą funkcję prorocką na mocy Chrztu Świętego. W sposób szczególny prezbiterzy, biskupi i papież. Każdy z nas ma być tym prorokiem, ale w jaki sposób? Najpierw przez osobistą bliskość ze Słowem Bożym. By świadczyć o Bogu wtedy, kiedy ci, którzy są obok, będą tego słowa potrzebowali. Czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. I tak mogliśmy widzieć proroka Jana Pawła II, Stefana Wyszyńskiego. Mogliśmy widzieć księdza Popiełuszkę. I czy ich ludzie słuchali, czy też nie, widzieliśmy, że Bóg jest pośród nas. I również dzisiaj przez współczesnych pasterzy, proroków Bóg przemawia. I każdy jest zaproszony, by najpierw być w relacji ze Słowem Bożym, z Panem Bogiem i nie oczekiwać, że inni będą słuchać, czy też tak gremialnie się nawracać. Czy będą słuchać, czy też zaprzestaną. Będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Za chwilę zapraszam na dalszą część rozważania Słowa Bożego z listu do Koryntian. A teraz posłuchajmy.
Radio Ein Karim 104,4 FM.
Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Wracamy do rozważania wczorajszych czytań. To fragment drugiego listu do Koryntian, gdzie Paweł apostoł, niestrudzony ewangelizator ówczesnej cywilizacji świata, musiał zmagać się ze swoją słabością. I opisuje istotę misji apostoła. Paradoksalnie czyni ze swej słabości powód do chluby. Czyni to, gdyż nie chce pokazać, jak wielka jest różnica pomiędzy... Bo chce pokazać, jak wielka jest różnica pomiędzy autentycznym apostołem Chrystusa, a tymi, którzy głoszą słowo dla chwały własnej i zysku. Apostoł Chrystusa naśladuje Pana także w pokornym znoszeniu krzyża, słabości i własnych ograniczeń. Paweł mówi, bracia, aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Wielu próbowało odczytać tę metaforę ościenia dla ciała, wysłannika szatana. Podawano różne propozycje. Niektórzy mówili, że ten oścień dla ciała, to cierpienie Pawłowe, to wyrzuty sumienia z powodu prześladowania Kościoła przed nawróceniem, albo cierpienie z powodu niewiary Izraela, albo choroba, malaria, choroba oczu, migrena, epilepsja, załamanie nerwowe czy depresja. Może pokusy cielesne bądź przeciwnicy Pawła, którzy byli opozycją w Koryncie wobec niego. Cokolwiek ukrywa się pod tym doświadczeniem, było to dla Pawła źródłem prawdziwego cierpienia i przeszkodą w realizacji misji. Kim jest ten wysłannik szatana, o którym mówi Paweł, policzkujący apostoła? Dwie najbardziej prawdopodobne interpretacje podwójnej metafory to choroba, być może choroba oczu lub malaria, lub też konkretna osoba, która poniżała Pawła i napełniała go wstydem. Taka osoba to być może krzyżników lub ktoś ze wspólnoty w Koryncie wcześniej opisywał swoich przeciwników jako sługi szatana. Prawdopodobnie będziemy do końca skazani na wątpliwości. Paweł bowiem wyraźnie nie chciał odkryć przed nami źródła tej swojej słabości. Chciał natomiast, byśmy zrozumieli sens jego doświadczenia. Cierń interpretowany jako odniesienie do belki krzyża przywodzi na myśl krzyż Chrystusa, który w swoim ciele nosi apostoł. Do męki Pana nawiązuje także obraz policzkowania Pawła przez wysłannika szatana, pojawiający się w pasji Chrystusa. Cierpiący apostoł poprzez swoje doświadczenie upodabnia się do ukrzyżowanego. Paweł mówi dalej, najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa, albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Paweł, opowiadając o swojej słabości, wprowadza czytelnika w jej psychiczny i duchowy wymiar. Odczuwamy ból, wstyd i poniżenie apostoła, który nie czuje się na siłach, aby pełnić dalej swoją misję. Wyczerpany tym doświadczeniem, Paweł prosi Pana, aby zabrał od niego cierpienie. Trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie. Chrystus odpowiedział mu jednak, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Moc Pana osiąga swój szczyt i stępuje na apostoła wówczas, kiedy ten uznaje się za słabe, puste naczynie, które musi zostać wypełnione łaską. Paweł, zrozumiawszy to, przestaje się modlić o uwolnienie od krzyża, a zaczyna się nim chlubić. Mam upodobanie w moich słabościach, niedostatkach, prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Na pewno nie brakuje nam takich ucisków z powodu Chrystusa, ale czy mamy w nich upodobanie? Ilekroć nie domagam, mówi Paweł, tylekroć jestem mocny, bo moc Boga się objawia, nie moja. No 50% już mamy. Na pewno są niedostatki, może i obelgi, czy prześladowania, słabości. Żebyśmy je jeszcze przekuli na upodobanie, o którym mówi Paweł, by chlubić się, że moc Boża się objawia. Mimo naszego zmagania czy cierpienia, mimo tego, że nikt nie słucha tego, co mówisz, świadczenia o Chrystusie, o Panu Bogu, o Jego bliskości, o miłości. I nie chodzi wcale o moralizowanie wszystkich dookoła, jak powinni żyć, ale o to pełne, głębokie przekonanie, że moc w słabości się doskonali. To znaczy to głębokie też zaufanie, że Pan Bóg przeprowadzi też tych, którzy są wokół, by mogli spotkać Jego twarzą w twarz, by mogli Go spotkać w Jego słowie. Jeśli zobaczą świadków, potrzebne jest zmaganie, potrzebny jest krzyż w naszym życiu. Potrzebne jest, okazuje się, również prześladowanie, aby objawiała się moc Chrystusa. Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Chrystus nie zostawia nas nigdy samych. ale posyłając, stawiając nas w różnych miejscach, chce, by Jego moc się objawiała, mimo naszej słabości. Zadziwiające są te słowa Pawła, a jednocześnie pełne nadziei, że to, co wydawało się być słabością, przekleństwem, krzyżem, cierpieniem, staje się chlubą, staje się miejscem spotkania z Bogiem, miejscem objawiania się Jego chwały. Zapraszam za chwilę na rozważanie Ewangelii wczorajszej, na to pogłębianie Słowa Bożego w tej naszej wakacyjnej szkole Słowa Bożego.
Radio Ein Karim 104,4 FM.
Zapraszam do tego wieczornego rozważania Słowa Bożego. Wróćmy do wczorajszej Ewangelii, gdy Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd to u Niego i co to za mądrość, która Mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. W dzisiejszej Ewangelii, którą słuchaliśmy, zostają z imienia wyliczeni bracia i siostry Jezusa, Jakub, Józef, Szymon, Juda. Wymienia ich także święty Mateusz. Z opisów ewangelicznych wiemy, że byli sceptyczni co do misji Jezusa. Udali się, żeby wyperswadować Mu takie działanie, że zostawił swoją matkę i chodzi, wszyscy uważają Go za wariata. Lecz później nawrócili się po zmartwychwstaniu i w dziejach apostolskich, w listach Pawłowych słyszymy, że wchodzą w skład wspólnoty jerozolimskiej, a nawet sprawują w niej ważne funkcje. Powstaje pytanie, w jakim stopniu pokrewieństwa pozostawali oni z Jezusem. Na pewno nie byli Jego rodzonymi braćmi. Sprzeciwia się temu nie tylko ewangeliczna wiara w dziewictwo Maryi, ale także scena pod krzyżem. Po co powierzać matkę umiłowanemu uczniowi, skoro Jezus ma braci? W językach semickich bracia i siostry oznaczają również dalszych krewnych. Nawet nie trzeba szukać semickich odniesień w naszych niektórych regionach w Polsce również na braci ciotecznych, kuzynów mówi się po prostu brat czy siostra. Niektórzy pisarze kościelni, ojcowie Kościoła, na przykład Eusebiusz z Cezarei, mówili, że bracia Jezusa to krewni świętego Józefa, dokładnie synowie jego brata Kleofasa. Byli oni braćmi stryjecznymi Jezusa. Taką opinię podziela także święty Hieronim. Od II wieku rozpowszechnia się także za sprawą innego autora, Epfaniusza, opinia o tym, że bracia i siostry Jezusa to dzieci Józefa z jego pierwszego małżeństwa. Józef, żeniąc się z Maryją, byłby od niej znacznie starszy, co było powszechnie praktykowane w starożytności, a jego pierwsza żona zmarła, pozostawiając ich wspólne dzieci. Wtedy bracia i siostry Jezusa byliby Jego przyrodnim rodzeństwem. Jakąkolwiek interpretację przyjmiemy, sięgającą początków chrześcijaństwa, tradycja widzi w braciach i siostrach Jezusa jego dalszych krewnych lub przyrodne rodzeństwo. To w niczym nie sprzeciwia się prawdzie o jedyności synostwa Jezusa i dziewictwie Maryi. Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych, w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Komentuje to spotkanie w Nazarecie Jezus. W ten sposób pozostawia także uniwersalny komentarz na temat losu proroka. Świat chce go ciągle traktować jako swoje dziecko, swoją część, nie przyjmując do wiadomości, że prorok wyrasta ponad niego, nie należy do niego. Jezus nie zraża się tym, ale dziwi się ich niedowiarstwu. Każdy z nas ma też misję w swoim domu, w swojej rodzinie, tam, gdzie Bóg go postawił. Krok po kroku zmierzamy do celu, jakim jest niebo, świętość. I to nie tylko dla nas, ale także dla wszystkich wokół, dla każdego, kogo spotykamy na swojej drodze. Im bardziej jest to trudne, im więcej ludzi o, jak mówi Ezechiel, bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach, tym bardziej możemy być pewni, że, jak doświadcza święty Paweł, wystarczy nam łaska Boga. Im bardziej nie domagamy, tym bardziej jesteśmy mocni, bo moc w słabości się doskonali. Misją proroka jest głoszenie słowa. Czy będą zatem słuchać, czy też zaprzestaną, będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Jezus dziś pokazuje, że najtrudniejsza misja jest wśród swoich. Ciężko powiedzieć światu, w którym wyrośliśmy, że nie należymy do niego, że nasze miejsce jest gdzie indziej. Ciężko udowodnić nawet sobie, że jesteśmy dojrzali. Dojrzali do bycia prorokiem, do odważnego mówienia o Bogu, nawet za cenę odrzucenia. Pozostaje nam z ufnością wołać z psalmistą w psalmie 123, gdy woła: do Ciebie wznoszę oczy, który mieszkasz w niebie. Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, jak oczy służebnicy na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Panu Bogu naszemu, dopóki się nie zmiłuje nad nami. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, bo mamy już dosyć pogardy. Ponad miarę nasza dusza jest nasycona szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą. Do Ciebie wznoszę oczy moje, Panie, ufając, że wystarczy mi Twojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Idźmy z ufnością w ten tydzień, który przed nami, że Bóg nie myli się, stawiając nas w różnych trudnych sytuacjach, że zawsze jest przy nas i da nam, chce dawać nam swego ducha i światło, że w Nim jest nadzieja i Jego moc ma się objawiać. Ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny, mówi święty Paweł. Sam Chrystus doświadcza odrzucenia ze strony bliskich, ale nie przestaje ich kochać, za nich się wstawiać. A później po jego zmartwychwstaniu wielu z tych jego bliskich, dalszych krewnych będą pierwszymi chrześcijanami. Bardzo blisko wspólnoty Kościoła. Nie zniechęcajmy się więc. Świadectwem, czy świadcząc o Chrystusie, tak jak potrafimy, z całą świadomością własnej kruchości, słabości czy niegodności. Ale patrzmy na Chrystusa, na Jego krzyż, na Jego zwycięstwo, na Jego zmartwychwstanie. Bo On jest potężniejszy od wszelkiego zła czy zniechęcenia. Życzę wszystkim dobrego tygodnia, wszystkim, którzy mają wakacje, urlopy. Niech Pan Bóg daje wam dobry czas wypoczynku, odkrywania tego, tej obecności Bożej w pięknej przyrody, też w tych rodzinnych spotkaniach, może po miesiącach czy po roku oczekiwań. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Zapraszam na wakacyjną szkołę Słowa Bożego w poniedziałki o 19:00. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich, szczególnie chorych, którzy nas słuchają na falach radia Ein Karim. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej.